Teraz chcę porozmawiać z panią prezes fundacji, która ma bardzo śmiałą nazwę Kulawa Warszawa. Z nami jest Izabela Sopalska-Rybak. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ja mówię o tej śmiałej nazwie, dlatego że my pewnych słów się boimy dzisiaj. I ja myślę, że dobrze, iż przez pewien czas byliśmy bardzo ostrożni, jeśli chodzi o używanie takich słów jak kulawy. Ale sądzi pani, że teraz już na tyle świadome jest społeczeństwo, że można tak z pewnym przymrużeniem oka sięgać do takich słów, tak troszkę żartobliwie, Kulawa Warszawa?
No właśnie, nazwa naszej fundacji ma pokazywać nasz dystans do naszej niepełnosprawności, bo też jakby osoby, które są w fundacji w części, nie wszystkie, ale w dużej części, są to osoby z niepełnosprawnościami. W ten sposób chcemy pokazać nasz dystans do niepełnosprawności, ale zaznaczam, że nie dystansujemy się w momencie, kiedy są łamane prawa osób z niepełnosprawnościami lub w jakiś sposób są wykluczane. Chcemy pokazywać, że mamy dystans, ale jednocześnie też nie pozwalamy na to, żeby w jakiś sposób krzywdzić osoby z niepełnosprawnościami.
Czyli jeżeli odnosimy się z szacunkiem do osób z niepełnosprawnościami, to możemy też sądzić, że one nie będą się obrażały, jeśli na przykład nam się niechcący coś wyrwie, jeśli do osoby słabowidzącej albo niewidomej powiemy do zobaczenia, to potem nie musimy nie spać północy z wyrzutami sumienia.
No, przepraszam, uśmiechnęłam się, bo dla mnie to jest taki super przykład tego, kiedy wydaje nam się, że popełniliśmy jakieś upa. Tak naprawdę powiedzenie do widzenia do osoby niewidomej czy słabowidzącej jest jak najbardziej w porządku, dlatego że to jest naturalny zwrot. Im bardziej naturalnie się zachowujemy, im bardziej naturalnych zwrotów używamy, tym lepiej i łatwiej jest nam poznać drugiego człowieka. Więc zdecydowanie zachęcam do tego, żeby mówić do widzenia do osoby niewidomej i tak samo do osoby, która porusza się na wózku, można powiedzieć chodźmy. To nie jest żadne fopa, wręcz jest to dobre, bo używa się naturalnych zwrotów. A kiedy chcielibyśmy użyć jakiegoś innego sformułowania, to możemy w tą stronę tak się zakręcić, że możemy popełnić właśnie jakiś błąd, możemy sprawić komuś przykrość. Bo jeżeli na przykład byłabym w gronie osób chodzących, a sama poruszam się na wózku i usłyszałabym to my pójdziemy, a pani niech pojedzie, to ja bym poczuła się bardzo źle, ponieważ w jakiś sposób ta niepełnosprawność byłaby wyjęta na wierzch i jakby to było coś, co mnie definiuje. A niepełnosprawność nie definiuje człowieka. To jest jedna z wielu rzeczy, jaką można o nim powiedzieć.
Niemniej jednak fundacja między innymi organizuje lekcje savoir-vivre dotyczące tego, jak zachować się właśnie wobec osób z niepełnosprawnościami. Na przykład można podczas takich lekcji dowiedzieć się, czy wypada kucać koło osoby na wózku, a wypada?
No właśnie i to jest coś takiego, na co chcemy bardzo zwrócić uwagę, bo lekcje savoir-vivre, o których pani wspomniała, dotyczą osób, które dopiero poznajemy. Osoby, które nie znamy, którą pierwszy raz spotkaliśmy albo jakoś, nie wiem, drugi, trzeci i jeszcze nie weszliśmy w taką relację z tą osobą, że wiemy, co ona lubi, czego ona nie lubi, jak się wobec niej zachować, a jak nie. W momencie, kiedy poznajemy kogoś dopiero, to nie wiemy, czy ta osoba nie poczuje się w jakiś sposób urażona, kiedy przy niej kucniemy. Ja na przykład nie pozwalam na kucanie przy mnie, w sensie sama w głowie mam to, że w momencie, kiedy ktoś przy mnie kuca, czuję się jak dziecko, ponieważ kuca się do dzieci, kuca się do zwierząt, na pewno nie do osoby na wózku, ani nie do osoby z niskorosłością. Jeżeli ktoś ma 1,20 m wzrostu i jest dorosłą osobą, to dalej jest dorosłą osobą. A niestety bardzo często osoby z niskorosłością traktowane są jak dzieci ze względu na swój wzrost. No i w momencie, kiedy kucniemy przy osobie, która ma 1,20 m wzrostu, no to może poczuć się bardzo niekomfortowo. Dlatego zawsze jest warto rozmawiać z osobą z niepełnosprawnością, ale też nie chodzi o to, żeby skupiać się na jej niepełnosprawności. Ja na przykład zastanawiam się, jaki jest idealny sposób na to, jak reagować na pytanie na ulicy, co się pani stało. Ja wtedy zastanawiam się, czy się rozmazałam, czy ubrudziłam się, czy jednak chodzi znowu o moją niepełnosprawność, bo ja nie podchodzę do drugiego człowieka na ulicy i na przykład nie pytam, dlaczego dzisiaj założył zieloną koszulkę.
A tak się rzeczywiście zdarza, że na ulicy ludzie pytają, co się pani stało?
Tak. Niestety to się zdarza bardzo często i ja nie mam problemu z tym, żeby mówić o swojej niepełnosprawności i całej swojej historii opowiedzieć, ale ja to robię w ramach mojej pracy. A w momencie, kiedy ktoś podchodzi do mnie na ulicy i zamiast powiedzieć dzień dobry, ładna dzisiaj pogoda, ładnie pani wygląda, zagadać, porozmawiać, przy okazji zapytać o to, co się stało, to potrafią ludzie mnie zatrzymać, jak ja jestem na przykład rozpędzona na mieście, zatrzymać mnie i zapytać, co się pani stało. No i wtedy od razu mam pierwsza reakcja, ubrudziłam się chyba.
Już wiemy, że pani porusza...
No bo jednak jest to zaskakujące.
Już wiemy, że pani porusza się na wózku i to jak się pani porusza. Bo poza tym, że z wdziękiem, ja poinformuję słuchaczy, którzy nie wiedzą być może, Izabela Sopalska-Rybak jest finalistką pierwszego konkursu Miss Polonia na wózku, ale pani także jest zawodniczką warszawskiej drużyny rugby na wózkach for Kings, także jest to poruszanie się na wózku niezwykle sprawne i jak sądzę, pani sprawności mogłyby pozazdrościć osoby tak zwane bez niepełnosprawności. Gdzieś ta granica, prawda, jest płynna.
Zdecydowanie jest płynna, a co zabawne, ja mam też mniej sprawne ręce, więc ja jestem naprawdę mało sprawna. Oczywiście są też osoby, które są dużo mniej sprawne niż ja, ale chodzi mi o to, że wydaje się wielu osobom, że po pierwsze, jak ktoś porusza się na wózku, to już jest w ogóle koniec świata, a jeszcze jak ktoś ma mniej sprawne dłonie czy ręce, to jest całkowicie zależny od innego człowieka. To nie jest prawdą. Nie tylko ja, ale jest wiele innych przykładów osób z niepełnosprawnością w Polsce czy za granicą, które robią dużo bardzo fajnych rzeczy, żyją pełnią życia, pracują, mają rodzinę, mają swoje pasje i realizują siebie niezależnie od niepełnosprawności. Niepełnosprawność nie musi wpływać na takie zwykłe, codzienne życie, oczywiście, że są potrzebne pewne dostosowania i tego nie da się uniknąć i nie ukrywajmy, niepełnosprawność faktycznie istnieje i jesteśmy osobami z niepełnosprawnością, ale jak najbardziej można znaleźć sposób na to, żeby móc jak w pełni funkcjonować na odpowiednim poziomie.
Tak, czyli nie udawajmy, że niepełnosprawność nie jest żadną barierą, no jest, ale z niepełnosprawnością można prowadzić pełnowartości życie i to bardzo bogate życie. Ja jeszcze bym chciała zatrzymać się przy tym aspekcie sportowym pani aktywności, ponieważ Fundacja Kulawa Warszawa, która zajmuje się oczywiście i jak w przypadku właśnie takich organizacji pozarządowych problemem barier rozmaitych architektonicznych, dostępnością ludzi z niepełnosprawnościami do kultury, do aktywności własnej, na przykład artystycznej, ale także działa na rzecz postrzegania odpowiedniego sportu ludzi z niepełnosprawnościami, ponieważ niestety pokutuje czasem takie spojrzenie, że aha, sport ludzi niepełnosprawnych to jest taka rehabilitacja, tak, żeby się ruszali, żeby poprawiali swoją sytuację, a przecież mamy tutaj również element współzawodnictwa, element emocji, jak to w sporcie, prawda?
Dokładnie. Generalnie jest tak, dokładnie tak jak pani powiedziała. Bardzo dużo osób patrzy na sport osób z niepełnosprawnościami jak na rehabilitację. To jest totalnie błędnym podejściem. Dlatego, że oczywiście niektórzy podchodzą bardziej sportowo, wyczynowo, zawodowo do sportu, a są też osoby, które po prostu uprawiają sport rekreacyjnie. Ale czy wśród osób bez niepełnosprawności nie jest dokładnie tak samo? Są osoby, które wyczynowo uprawiają sport i są osoby, które po prostu wstają rano i idą pobiegać. Albo chodzą na siłownię, bo wtedy się lepiej czują. Osoby z niepełnosprawnościami mają dokładnie tak samo, bo są przede wszystkim ludźmi. Więc w momencie, kiedy na przykład ja uprawiam sport i uprawiam sport wyczynowo i naprawdę poświęcam bardzo dużo czasu na to, żeby uprawiać ten sport na odpowiednim poziomie. Gram, tak jak pani powiedziała, w warszawskiej drużynie rugby na wózkach Four Kings. Gram też, no teraz jest pandemia, więc nie trenuję od prawie roku, ale generalnie grałam w Niemczech w drużynie z Hamburga. 2 lata temu grałam też w reprezentacji Polski w rugby na wózkach, graliśmy na Mistrzostwach Świata, na Mistrzostwach Europy. No i w momencie, kiedy słyszę, że sport, mój sport, moja dyscyplina, którą ja uprawiam, jest rehabilitacją, to się na to nie zgadzam, bo sport jest niezależnie od tego, czy sportowiec ma niepełnosprawność, czy nie. Sport jest jeden i jeżeli ktoś jest sportowcem, to nie ma znaczenia, jaką dyscyplinę uprawia. Są różne dyscypliny, ale ważne jest to, żeby mieć świadomość, że naprawdę w żaden sposób sport osób z niepełnosprawnością nie jest rehabilitacją. Można uprawiać sport rekreacyjnie, można wyczynowo, a rehabilitacja to jest zupełnie co innego. Więc zachęcam do takiego właśnie zmiany podejścia do sportu osób z niepełnosprawnością. I niestety to najczęściej wynika z tego, że nie znamy tych dyscyplin, bo właśnie trochę przez to są tworzone stereotypy. Zapraszam na turnieje rugby na wózkach, zapraszam na turnieje amfutbolu, na turnieje szermierki na wózkach i naprawdę można zobaczyć, że to nie jest żadna rehabilitacja.
I jeszcze na zakończenie chciałabym poruszyć wątek, który pojawił się na początku naszej rozmowy, to znaczy wątek naruszania praw osób z niepełnosprawnościami. Fundacja interweniuje w takich przypadkach. A jakie to są najczęściej przypadki?
Wszystko oczywiście zależy od tego, z jakim przypadkiem się do nas zgłoszą poszczególne osoby, ale chociażby taki jeden z naszych dużych projektów, Dostępna ginekologia, też jest projektem, który wywodzi się z tego, że naruszane są prawa osób z niepełnosprawnością, dokładnie kobiet z niepełnosprawnościami, w dostępie do usług medycznych. W momencie, kiedy kobieta z niepełnosprawnością chce pójść do ginekologa, to nie jest to dla niej tak łatwe jak dla kobiety bez niepełnosprawności, dlatego że nie ma dostępu do informacji odnośnie tego, jak dostosowane są gabinety. Same gabinety nie są dostosowane. W gabinecie nie ma możliwości często skorzystania z tłumacza języka migowego. Nie ma możliwości często skorzystania z asysty. Bardzo często dalej nie ma możliwości skorzystania z obniżanego fotela ginekologicznego, albo kobieta z niepełnosprawnością wzroku nie jest w stanie zapoznać się z wynikami, ponieważ dostaje na kartce, a nie na przykład mailowo czy na płycie, tak żeby mogła
skorzystać z programu czytającego.
Tak. Dokładnie, więc to powoduje wszystko, że tak naprawdę łamane są prawa kobiet z niepełnosprawnościami, jeżeli chodzi o dostęp do medycyny. I te projekty robimy właśnie dlatego, żeby ułatwić ten dostęp i dlatego, że się nie zgadzamy na łamanie praw osób z niepełnosprawnościami.
No i tak właśnie jak ja dzisiaj, albo zupełnie inaczej. Będzie można porozmawiać 9 grudnia z uczestnikami konferencji, którą dzisiaj zapowiadamy, a dotyczącej tego, jak rozmawiać o niepełnosprawnościach, aby nikogo nie dyskryminować, nie urażać, ale też, żeby nie bać się tego typu rozmów. Nie ma się czego bać, prawda?
Tak, dokładnie. Ja lubię rozmawiać, więc zapraszam w razie czego na naszego Facebooka Fundacja Kulawa Warszawa. Zawsze możemy spróbować znaleźć jakąś chwilę, żeby porozmawiać, a w każdą środę na właśnie Facebooku Fundacji Kulawa Warszawa prowadzimy spotkanie, które się nazywa Kulawa na żywo i tam można porozmawiać zazwyczaj ze mną właśnie na różne tematy, które się pojawiają w międzyczasie.
Izabela Sopalska-Rybak to inicjatorka powołania fundacji, nagradzana zresztą za swoją internetową aktywność w tej mierze. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.